Wydawnictwo RTW przedstawia powieść Kena Casey Lot nad kukułczym gniazdem. W przekładzie Tomasza Mirkowicza. Czyta Zbigniew Zapasiewicz.
Są na korytarzu czarni sanitariusze w białych uniformach, którzy wstali przede mną, żeby odwalić sztosa i uprzątnąć ślady, zanim ich przyłapie. Szorują posadzkę, kiedy wychodzę z sypialni, wszyscy trzej ponurzy i do wszystkiego ziejący nienawiścią do wczesnej pory, szpitala i pacjentów, którymi muszą się zajmować. Wolę się im nie pokazywać, kiedy żre ich tak silna nienawiść jak teraz. Jestem w tenisówkach, więc cicho niby mysz skradam się pod ścianą, ale ich czułe detektory rejestrują mój strach i sanitariusze, wszyscy trzej naraz, unoszą głowy. Z czarnych twarzy patrzą na mnie oczy połyskujące metalicznym blaskiem, niczym lampy radiowe w starym odbiorniku. Chłopaki, idzie wódz, potężny wódz! Stary wódz, szczota, łapaj wodzu! Wtykają mi w garść zmywak i pokazują, gdzie mam dzisiaj sprzątać. Kiedy ich mijam, któryś wali mnie kijem od szczotki po łydkach, żebym się pośpieszył. A patrzcie go, ale posuwa, chłop wielki jak drabina, posłuszny jak dziecko. Śmieją się. A potem schylają głowy i mruczą coś za moimi plecami. Szum czarnych automatów szemrzących nienawiścią, śmiercią i innymi szpitalnymi tajemnicami. Bez obaw mówią przy mnie o swojej skrywanej nienawiści, bo myślą, że jestem głuchoniemy. Wszyscy tak myślą. Jestem dość przebiegły, żeby się nie zdradzić. I jeśli na tym parszywym świecie cokolwiek zawdzięczam temu, że jestem pół krwi Indianinem, to właśnie tę odrobinę przebiegłości, która pozwala mi udawać głuchoniemego przez te wszystkie lata. Myję posadzkę przy drzwiach wejściowych, gdy nagle ktoś wsuwa klucz do zamka. Poznaję natychmiast, że to wielka oddziałowa, obyta z zamkami jak nikt, bo zasuwa odskakuje szybko i bez zgrzytu. Ogarnia mnie lodowaty powiew, kiedy oddziałowa wślizguje się do środka i przekręca za sobą klucz. Widzę jej palce muskające gładkie stalowe drzwi. Paznokcie ma tej samej barwy co usta. Dziwny, pomarańczowy odcień, jak koniec lutownicy. Tak gorący, a zarazem tak zimny, że nikt nie umiałby powiedzieć, czy dotyk oddziałowej mrozi go, czy parzy. W jednej ręce wielka oddziałowa trzyma za konopne ucho wiklinowy koszyk w kształcie skrzynki na narzędzia, taki sam jak te, które Indianie z plemienia Umkwa sprzedają przy szosie w upalne sierpniowe dni. Miała go już, kiedy tu trafiłem. Jest rzadko pleciony, więc widzę, co znajduje się w środku. Nie ma tam puderniczki, szminki czy innych kobiecych drobiazgów. Koszyk wypełniają po brzegi tysiące zapasowych części, które oddziałowa zamierza użyć w ciągu dnia. Zębatki i kółka, wypolerowane, połyskujące złowrogo tryby, a obok nich lśniące jak porcelana pigułki oraz igły, kleszcze, pincetki, zwoje miedzianego drutu. Mijając mnie, oddziałowa kiwa głową. Cofam się, ciągnąc za sobą zmywak aż pod samą ścianę, uśmiecham i zaciskam powieki, żeby utrudnić aparaturze siostry dokonanie pomiaru. Jeśli ktoś ma zamknięte oczy, niełatwo jest przejrzeć go na wylot. Słyszę w mroku stukot gumowych obcasów i chrzęst żelastwa w koszyku, który kołysze się w rytm oddalających się sztywnych kroków oddziałowej. Kiedy otwieram oczy, skręca ona właśnie z korytarza do oszklonej dyżurki, w której spędzi najbliższe 8 godzin, siedząc za biurkiem przy oknie wychodzącym na świetlicę, obserwując i notując wszystko, co się będzie działo. Cieszy się z góry. Z jej twarzy bije spokój i zadowolenie. Twarz oddziałowa jest gładka, proporcjonalna i precyzyjnie wykonana, jak buzia kosztownej lalki. Kremowo-biała skóra, przypominająca emalię cielistej barwy, błękitne oczka, mały nosek o różowych chrapkach, Wszystko pasuje do siebie idealnie, oprócz pomarańczowego odcienia ust i paznokci siostry oraz rozmiaru jej biustu. Musiano się pomylić na taśmie montażowej i wyposażono ten skądinąd doskonały wyrób w ogromne piersi. Widać, jak bardzo się tym gryzie. Słyszę hałas przy drzwiach wejściowych na samym końcu korytarza, poza moim polem widzenia. Kiedy już raz otworzą się o 8, to potem łup-łup otwierają się i zamykają przynajmniej 1000 razy w ciągu dnia. Tego ranka zamek zgrzyta inaczej. Najwyraźniej to nikt z naszych stałych gości. To konwojent. Bo zaraz dobiega nas zdenerwowany, niecierpliwy głos. Przyprowadziłem nowego pacjenta, niech mi ktoś pokwituje odbiór. I czarni pędzą. Nowy pacjent. Wszyscy przerywają grę w karty albo w monopoli spoglądają na drzwi do świetlicy. Chociaż go nie widzę, wiem, że nie jest to zwyczajny pacjent. Ani nie przemyka się bojaźliwie pod ścianą, ani też nie przytakuje im słabym szeptem, kiedy mówią mu o prysznicu, lecz śmiałym, donośnym głosem odpowiada, że nie, dziękuję, chromoli prysznic, jest czysty jak rzadko. Musiałem brać prysznic dziś rano w sądzie i wczoraj wieczorem w kiciu, a w taksówce, kiedyśmy tu jechali, wymyliby mi uszy, gdyby tylko mieli czym. Rany, ilekroć mnie gdzieś wysyłają, muszę się szorować przed, po i w trakcie podróży. Tak mi to już weszło w krew, że gdy tylko słyszę plusk wody, od razu zaczynam pakować manatki. Uciekaj z tym termometrem, kochasiu. Daj mi się rozejrzeć po nowej chałupie. W klinice psychiatrycznej jestem pierwszy raz. Pacjenci patrzą po sobie ze zdumieniem, a potem zerkają na drzwi, za których dobiega głos. Nowy mówi o wiele głośniej, niż by potrzebował, gdyby czarni stali koło niego. Mówi tak, jakby znajdował się gdzieś nad nimi, płynął 50 metrów nad ziemią i krzyczał do ludzi w dole. Musi być ogromny. Słyszę, jak idzie korytarzem i poznaję po jego krokach, że jest ogromny. Wcale nie przemyka się pod ścianą, ma podkute żelazem obcasy, które dzwonią o posadzkę niczym końskie podkowy. Staje w drzwiach, zahacza kciuki o kieszenie i stoi tak w szerokim rozkroku, a wszyscy gapią się na niego. Czołem, chłopaki! Podnosi rękę i lekkim uderzeniem wprawia w ruch papierowego nietoperza, który wisi na sznurku w drzwiach od czasu zabawy w Wigilię Wszystkich Świętych. Fajna dziś pogoda, no nie? Głos ma podobny do głosu taty, dziarski, tubalny, ale sam nie jest do taty podobny. Tata był czystej krwi Indianinem, wodzem, twardym i lśniącym jak kolba karabinu. Natomiast nowy to rudzielec, ma długie, ryże baki i widoczne spod czapki zmierzwione płomienne kędziory, które dawno nie widziały nożyczek. Równie szeroki, jak wysoki był tata. Ma szerokie bary, szczękę i klatkę piersiową, szeroki, zuchwały uśmiech i też jest twardy, ale inaczej niż tata. Twardy jak piłka bejsbolowa pod wytartą skórą. Nos i policzek przecina mu blizna, z której jeszcze nie zdjęto szwów. Ktoś go musiał porządnie zdzielić w jakiejś niedawnej bójce. Nowy stoi i czeka. A że nikt mu nie odpowiada, wybucha śmiechem. Śmieje się głośno i swobodnie, śmiech wypływa z jego rozchylonych ust i zataczając coraz większe kręgi, tłucze o ściany oddziału. Nagle zdaję sobie sprawę, że takiego śmiechu nie słyszałem od lat. Wszyscy na oddziale, zarówno pacjenci, jak i personel, oniemieli na dźwięk jego śmiechu. Nikt go nie ucisza, nikt się nie odzywa. Nowy przestaje się wreszcie śmiać i wchodzi do świetlicy. Ale śmiech wciąż rozbrzmiewa wokół niego, tak jak wokół wieży dźwięk dzwonu, który dopiero co przestał bić. Jest w jego oczach, uśmiechu, ruchach i mowie. Nazywam się McMurphy, chłopaki. Randall Patrick McMurphy. Jestem karciarz i błazen. Mruga. Śpiewa urywek piosenki. Jak ktoś przy mnie w karty rypie, ja też forsę na stół sypię. I znów parska śmiechem. Podchodzi do stolika, przy którym grają okresowi. Grubym paluchem przegina jednemu karty, zerka w niej i kręci głową. Ta, po to tu przybyłem, koledzy, żeby was trochę rozebrać w zielonym stoliku. Na farmie penitencjarnej w Pendleton rżnąłem wszystkich i nie miałem już nic do roboty, więc wystąpiłem o przeniesienie, kapujecie? Brakło mi świeżej krwi. Kurczę, patrzcie, jak ten gość trzyma karty. Wszyscy widzą, co ma rany. Wymig was o skubie.